Kiedy patrzę na ten rynek, to prawie każdy szczegół łączy się tu dla mnie ze wspomnieniem najwcześniejszego okresu życia. Wiadomo, jak wiele dla rozwoju ludzkiej osobowości i charakteru znaczą pierwsze lata życia, lata dziecięce, a potem młodzieńcze. Właśnie te lata łączą się dla mnie nierozerwalnie z Wadowicami, z tym miastem, które nosiło wówczas dumny herb, królewskie, wolne miasto Wadowice, a także i z tą okolicą, z rzeką Skawą, z pasmami Beskidów. Dlatego też tak bardzo pragnąłem przybyć tutaj, ażeby razem z wami Bogu podziękować za wszelkie dobro, jakiego tutaj doznałem. Modlitwa moja zwraca się ku wielu zmarłym, poczynając od moich rodziców, a także brata starszego i siostry, której nie znałem, ponieważ zmarła przed moim narodzeniem. Ich pamięć łączy się dla mnie również z tym miastem. To tyle, moi drodzy, tyle tych wspomnień. Byłoby więcej, ale wtedy musielibyśmy wejść w różne szczegóły i znów mogliby dziennikarze, a jest ich tu niemało, snuć różne domysły. Tymczasem te sprawy ludzkiego serca, ludzkiej młodości trzeba przede wszystkim Bogu zostawić, który na różne sposoby prowadzi człowieka i działa w nim i na różnych miejscach, w różnych momentach życia go powołuje.
Papież przełomów, myśliciel i filozof, człowiek kultury i sztuki, poeta i aktor, miłośnik gór, człowiek pokoju i dialogu, niestrudzony pielgrzym, inspirator przemian na świecie, mistyk, człowiek wiary, czyli święty Jan Paweł II. Zajmujemy się, bracia i siostry, w dalszym ciągu relacją kardynała Karola Wojtyły z ruchem Światło Życie. Dlaczego tyle czasu poświęcamy tej relacji? Bowiem później, kiedy zostanie wybrany na papieża i przyjmie imię Jan Paweł II, będzie w pewnym momencie swego pontyfikatu gromadził wokół siebie wielką rzeszę młodych ludzi, będzie gromadził na Światowych Dniach Młodzieży, a źródłem jest właśnie ruch Światło Życie i jego Dzień Wspólnoty, na którym zawsze starał się bywać kardynał Karol Wojtyła. Czasami mu brakowało czasu, czasami było tak, że miał wiele zajęć, ale jednak dla ruchu Światło Życie robił wyjątki. Potrafił go znaleźć. Oto jeden z przykładów, kiedy ruch Światło Życie bardzo pragnął oddać się Matce Bożej, a kardynał nie miał po prostu miejsca w swoim kalendarzu. Jednak przybył i przybył chociaż na krótko, to jednak mimo wszystko do młodych tak mówił: moi drodzy, po tym wszystkim, co było powiedziane w akcie oddania przy poświęceniu statuły Matki Bożej, Matki Chrystusowej, Matki Kościoła, myślę, że jakiekolwiek słowo jest zbędne, bo cała pełnia treści zawiera się tam. Pragnę tylko wyjaśnić, że jeszcze dzisiaj rano byłem przekonany, iż jest rzeczą niemożliwą przybyć tutaj. Potem jednak w taki sposób poprzysuwaliśmy pewne obowiązki, że powstało małe okienko. Właśnie przez to okienko wyszedłem z Krakowa. Wyszedłem nie na nogach do Krościenka i przez to samo okienko muszę teraz szybko wrócić natychmiast do Krakowa. Ale proszę księży i wszystkich tu zgromadzonych braci i sióstr, czułem jakąś wewnętrzną potrzebę, ażeby tutaj przybyć właśnie w uroczystość Maryi Matki Kościoła, w uroczystość, która dopiero toruje sobie drogę świadomości naszej, jak też i całego Kościoła, jakkolwiek zawiera ogromny potencjał treści. Dopiero w świetle Soboru Watykańskiego II, zwłaszcza w rozdziale 8 Konstytucji Dogmatycznej o Kościele, rozjaśniamy sobie tę sprawę, która skąd inąd wydaje się naszym sercom tak bliska i tak oczywista. Jeżeli tutaj przybywam, ażeby z wami przez tę chwilę w tym małym okienku spotkać, to także i dlatego, że pragnę położyć jakiś akcent na tę całą apostolską inicjatywę, która tutaj znalazła sobie swoje gniazdo, czy też raczej źródło, i która stąd stara się promieniować. Właśnie z tą myślą tutaj przebywam w uroczystość Matki Kościoła, żeby tę inicjatywę w szczególny sposób jej polecić, zawierzyć, oddać jej w opiekę. Oddać wewnętrznie od strony tej tajemnicy Bożej, która w inicjatywie tej się zawiera i rozwija w wielu duszach, i oddać zewnętrznie także, bo Kościół musi istnieć w warunkach zewnętrznych i od tej zewnętrznej strony także potrzebuje opieki Matki swojej, Matki Kościoła i opieki Bożej przez jej pośrednictwo. Z tą myślą tutaj przybyłem i spełniłem przy tym jakiś wewnętrzny nakaz serca, które od dzisiaj rana nie dawało mi spokoju, ażeby jednak to okienko gdzieś otworzyć i tutaj przybyć. Niech to także o czymś świadczy. Więcej już nie powiem. Także i dlatego, ponieważ okienko się zamyka, pragnę wszystkich serdecznie pozdrowić i pozostawić tutaj pod opieką Maryi, Matki Kościoła, i przy źródle, ażeby z niego czerpali jak najobficiej dzisiaj i w ciągu całych najbliższych wakacji i zawsze, w miarę jak ta inicjatywa będzie się wewnętrznie i zewnętrznie rozprzestrzeniać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tak w tym okienku tyle powiedział do ludzi młodych, zachęcając ich, aby korzystali z tego źródła, tam bowiem w Krościenku, obok statuły Matki Bożej wypływa małe źródełko wody czystej, pięknej i wspaniałej. Dlatego młodzież ma z tego źródła korzystać. Nie tyle może, żeby popijać, co bardziej, żeby odnieść to do Ducha Świętego, który jest obecny właśnie wtedy, kiedy tworzy ten Kościół, zwłaszcza Kościół w nowych jakichś strukturach, które Sobór Watykański II nakreślał, aby było to otwarcie się ludzi świeckich na sprawy Kościoła. Ruch Światło Życie właśnie takim ruchem był, ruchem posoborowym. Nie miał on łatwo, bowiem od samego początku było bardzo wielu przeciwników, nie mówiąc już o władzy ludowej, ale także wśród nawet księży, nawet wśród biskupów. Kardynał Karol Wojtyła nieraz musiał bronić ruchu Światło Życie przed różnymi atakami, które gdzieś tam zawsze wypływały. Był problem bowiem na przykład, że ruch Światło Życie w swojej koncepcji budowania więzi z Maryją miał taki obraz krzyża Chrystusowego, że jedno z ramion było dłuższe, a drugie krótsze, bowiem pod tymi ramionami były dwie literki M. Jedna mała, która miała symbolizować my, czyli Kościół, ludzi, którzy się gromadzą wokół Chrystusa, a duża literka M była symbolem Maryi, która jest obok nas, jest Matką Kościoła, jest Matką, która nas przy Chrystusie gromadzi. I ta literka duża M była na tyle duża, że to ramię było przedłużone. Kiedy więc ludzie zobaczyli, że jakiś nowy krzyż jest, z jednym ramieniem dłuższym, drugim krótszym, wielu mówiło, że to jakaś herezja, że to jakaś grupa, sekta, która się tworzy w kościele, że no tak nie może być, żeby oni tak istnieli obok nas. A więc te antagonizmy były w tych początkach, kiedy Ruch Światło-Życie powstawał, a kardynał Karol Wojtyła był jednym z niewielu, który bronił właśnie Ruchu Światło-Życie ze względu na to, że on był zaangażowany, on przyjeżdżał na spotkania, on nie tylko znał księdza profesora Blachnickiego, sługę Bożego, ale nade wszystko uczestniczył w tych spotkaniach z młodymi ludźmi i nie tylko z młodymi, bo Ruch Światło-Życie gromadzi wszystkie właściwie stany Kościoła i dorosłych, i młodzież, i dzieci. Ta walka trwała i to była walka o to, żeby Ruch Światło-Życie nie tylko istniał, ale nade wszystko, żeby Sobór Watykański II rzeczywiście był wprowadzony w życie. Trudność odkrywania takiego ruchu było przede wszystkim w tym, że z jednej strony próbowano go właśnie jako grupę osób, która jest poza Kościołem, czyli jaka sekta, ale z drugiej strony Ruch Światło-Życie miał niesamowicie mocne powiązania w parafiach, bo Ruch Światło-Życie jest ruchem liturgicznym, liturgiczno-biblijnym, ale liturgia zawsze w Ruchu Światło-Życie była jedną z najmocniejszych, najważniejszych rzeczywistości, która kształtowała ten ruch i on był bardzo mocno osadzony w parafiach. Stąd też trudności były, bo Ruch Światło-Życie, gdzie był, tam one ożywiały. Natomiast z drugiej strony, gdzieś, gdzie go nie było, często były głosy, że to jakaś sekta. Między innymi na komisji do spraw świeckich, Komisji Episkopatu Polski, była sprawa Ruchu Światło-Życie i wtedy także kardynał Karol Wojtyła tego ruchu bronił. Mówił tak: otóż Komisja do Spraw Apostolstwa Świeckich, która tutaj jest na sali zgromadzenia, gości dzisiaj właśnie reprezentację Ruchu Światło-Życie i pragnie w spotkaniu z przedstawicielami tego ruchu przyjrzeć się i poznać, jaka jest rola Apostolstwa Świeckich, laikatu, reprezentowana przez ten właśnie ruch. Jest to dla nas zagadnienie bardzo interesujące z wielu punktów widzenia. Przede wszystkim z punktu widzenia faktu. Ruch Światło-Życie jest pewnym faktem dość dziwnym z tego powodu, że zasadniczo od prawie 30 lat, to znaczy tak długo jak istnieje nasza obecna rzeczywistość, znikły w Polsce organizacje laikatu, czyli organizacje apostolstwa świeckich. Całe nasze apostolstwo świeckich z punktu widzenia organizacyjnego znalazło się w próżni, w impasie. Z tego też nasza komisja zdawała sobie sprawę od początku, to znaczy od 10 lat, odkąd rozpoczęła swoje działanie. Ruch nie jest oczywiście organizacją w znaczeniu tradycyjnym. Nie jest katolickim stowarzyszeniem młodzieży męskiej czy żeńskiej. Nie jest katolickim stowarzyszeniem robotników, jak na przykład sławne na zachodzie JOWC, ani też żadną inną podobną organizacją. Niemniej trudno jest nie dostrzec, że posiada pewne formy organizacyjne, które chociaż nie poddają pod tradycyjne kategorie, niemniej formami takimi są. Jest to więc o tyle interesujące jako fakt, że tego rodzaju struktura, tego rodzaju ruch z takimi właściwymi sobie formami jednak się w tej naszej rzeczywistości pojawił, rozwija się i trwa. Jest to więc dla nas interesujące przede wszystkim jako fakt. Następnie jest to dla nas interesujące jako pewna forma świeckich, ponieważ ten ruch i różne środowiska, które wykazują swoją do niego przynależność, skupia przede wszystkim ludzi świeckich. Przez jakiś czas uważaliśmy, że skupia przede wszystkim młodzież i to młodzież raczej wieku średnich szkół, a także podstawowych, ponieważ punktem wyjścia tego ruchu jest tak zwana służba liturgiczna, a i właściwie taka jest jego kwalifikacja wobec konferencji episkopatu. Obecnie tutaj biskup Tadeusz Błaszkiewicz jest ze strony episkopatu opiekunem duszpasterstwa służby liturgicznej i dlatego ma najbardziej urzędowe, że tak powiem, kanoniczne kontakty z ruchem. Ze względu na to właśnie, że jest to ruch, który skupia świeckich, który skupia młodzież, interesującą dla nas rzeczą, aby faktu istnienia takiego ruchu jest forma laikatu, którą ten ruch reprezentuje, którą prowadzi, a więc jakieś założenie, zasady i skutki tej formacji. To wszystko nas jako Komisję do Spraw Apostolstwa Świeckich ogromnie interesuje. A więc po pierwsze fakt, po drugie formacja, kształtowanie świeckich przez ten ruch będzie stanowiło temat naszej wymiany myśli w czasie dzisiejszego spotkania. Jako Komisja do Spraw Apostolstwa Świeckich zajmujemy się ruchem Światło-Życie jako jednym z możliwych, a także już faktycznie przejawów realizacji apostolstwa świeckich w naszych warunkach, ponieważ szukamy w ogóle dróg tego apostolstwa w tych warunkach, które nie sprzyjają apostolstwu świeckich z różnych powodów. Apostolstwu świeckich nie sprzyja również brak pewnych środowisk, pewnych organizacji, w każdym razie brak środowisk organizacyjnych. Dlatego też droga, którą znalazł ksiądz profesor Blachnicki i jego ruch, w naszej rzeczywistości jest bardzo interesująca. Pragniemy jako Komisja Apostolstwa Świeckiego zastanowić się nad tym, o ile ten fakt może mieć charakter wzoru, o ile mianowicie w ogóle apostolstwo świeckich, a zwłaszcza formację świeckich katolików w Polsce, można by prowadzić po podobnej, jeśli tej samej linii. To są pytania, na którymi dzisiaj Komisja Apostolskich Świeckich pragnie się zwrócić do zgromadzonych tutaj gości, którzy albo reprezentują sam ruch oazowy, albo też interesują się tym ruchem z różnych powodów. Taka jest wypowiedź zapisana przez księdza kardynała Karola Wojtyły, który już w tej formie widać jak broni tego nowego ruchu Światło-Życie i to na tle tego, co apostolstwa świeckich, które w Polsce w tym czasie było rzeczywiście bardzo umarłe. Ze względu na władze komunistyczne, które bardzo skrupulatnie wszystko niszczyły, nie chciały, żeby cokolwiek świeckiego powstawało w kościele, nawet przecież ograniczało katechizację, którą ze szkół wyrzucono, przeniesiono do salek katechetycznych. Wszystko to była walka z kościołem, walka z ludźmi, walka o człowieka. Ruch Światło-Życie wychodził jakby naprzeciw. Naprzeciw, bo z jednej strony nie miał takiego formalnego, jakby oddzielnego stowarzyszenia, które by mogło istnieć, bowiem był bardzo mocno osadzony w parafiach. I to sprawiało, że był bardzo trudny do jakby znalezienia, kto tu jest odpowiedzialny, kto tym przewodzi, bo w parafii to przewodzi proboszcz. A proboszcz ma swoich pomocników, czyli wikary, którzy zazwyczaj zajmowali się ruchem Światło-Życie i organizowali liturgię razem właśnie z członkami tego ruchu. Stąd ten ruch był bardzo niebezpieczny dla władzy. Oni dlatego próbowali na wszelkie możliwe sposoby zająć się księdzem profesorem Blachnickim i jak wiemy bardzo skutecznie zrobić wszystko, żeby ten ruch się nie rozwijał, żeby ten ruch nie miał nawet swojego lidera. Ksiądz profesor Blachnicki, jak wiemy, umarł na obczyźnie podczas trwającego u nas stanu wojennego, ale trzeba też powiedzieć, że jego okoliczności śmierci do dzisiaj są nam ciągle nieznane. Wracając do świętego Jana Pawła II i jego spotkania z ruchem Światło-Życie, to gdy został wybrany na papieża i był już w Rzymie, bardzo pragnął, aby ten ruch Światło-Życie także był obecny na Zachodzie, aby był obecny także właśnie w strukturach innych krajów, w strukturach Kościoła innych krajów. I dlatego od samego początku swego pontyfikatu zapraszał ruch Światło-Życie do siebie, aby tam można było zorganizować oazę trzeciego stopnia. Ten trzeci stopień jest bardzo mocno nastawiony na eklezjalność Kościoła, na poznawanie Kościoła, poznawanie wszystkich jego aspektów, także i pod względem takim wymiarze światowym. Dzięki temu, że ta oaza, pierwsza oaza trzeciego stopnia, która odbyła się w Rzymie, tam ci, którzy byli, mogli doświadczyć tego wielkiego, wspaniałego Kościoła, zobaczyć te piękne, wspaniałe bazyliki, które są w Rzymie, ale także i zobaczyć nade wszystko Watykan, co dla nas przecież za żelazną kurtyną, gdzieśmy nie mogli nigdzie wyjeżdżać, no to było wielkie doświadczenie. I tych szczęśliwców było dosyć sporo, skoro wyjechali tam i tam mogli to wszystko widzieć. Jedna z uczestniczek tego wyjazdu, Joanna Jurkiewicz, tak wspomina tamte czasy. A mianowicie, kiedy na przykład pozwolono tej grupie ludzi młodych spotkać się ze świętym Janem Pawłem II właśnie w samym Watykanie. Pomyśleliśmy o spacerze w ogrodach watykańskich, tak pisze w swojej książce. Z tego, co mi wiadomo dzisiaj, wycieczkę po ogrodach należy zaplanować, zarezerwować bilety, które upoważniają również do zwiedzania muzeum watykańskich. Nam udało się wejść do ogrodów bez żadnej rezerwacji biletów. Nie wiem, jakie wówczas były zasady zwiedzania. Weszliśmy i już. Na drodze przed wejściem czekała na nas kolejna przygoda. Było tam kilka straganów z religijnymi obrazkami, medalikami, pełno różnych drobiazgów, podobnie jak w Polsce przed kościołem przy okazji uroczystości Bożego Ciała lub odpustu. Podeszliśmy zaciekawieni, co tam też można kupić. Porównywaliśmy stragany do tych polskich. Przeglądaliśmy się obrazkom, szukaliśmy podobieństw i różnic. W którymś momencie zwróciliśmy uwagę na to, że sprzedawcy uważnie nam się przyglądają. Szczególnie jeden z nich wyraźnie nadsłuchiwał słów przez nas wypowiadanych. Wreszcie nie wytrzymał, pokiwał do nas i zapytał: Polako? Polako? Si, Polako? Odpowiedzieliśmy: no i się zaczęło. Wyskoczył zza swojego straganu, inni też poszli za jego przykładem. Polako, papa, papa Wojtyla. I podobnie jak celnik na lotnisku po angielsku, fajn papa. Jednak z kobiet zaczęła pokazywać, jak Ojciec Święty chodził po górach, schyliła się lekko, ręce ułożyła tak, jakby niosła plecak i naśladowała wchodzenie pod górę, wychwalając przy tym głośno w mieszaninie kilku języków papieża Polaka. Właściciele straganów otoczyli naszą grupkę z kilku stron i w iście włoskim temperamencie wykrzykiwali różne swoje uwielbienie dla Karola Wojtyły. Śmialiśmy się z nich kompletnie zaskoczeni tą spontanicznością. I to nie był koniec. Ten człowiek, który pierwszy zapytał, czy jesteśmy Polakami, podbiegł do swego straganu i z pudełka zaczerpnął pełną garść medalików i z wytłoczonym wizerunkiem Jana Pawła II i zaczął nam je rozdawać. Kiedy spytaliśmy, quanto costa, ile kosztuje, zamachał rękami wołając: no, no, gratis, papa, Polacco. Inni sprzedawcy poszli za jego przykładem, rozdając obrazki, medaliki. Takie mieli doświadczenie, co to znaczy, kiedy Polacy w tamtym czasie pojawiali się właśnie w Rzymie. I to, co najistotniejsze było, to jednak było spotkanie ze świętym Janem Pawłem II. Byli tam między innymi także wtedy, kiedy Jan Paweł II rozpoczynał modlitwę Anioł Pański po łacinie. To było w Castel Gandolfo, a więc w tym bardzo kameralnym, na małym dziedzińcu pałacu. Jak zawsze na koniec papież witał Polaków i kończąc to powitanie wypowiedział takie właśnie słowa: Fos Zoe, światło życie. I my z całego serca, wszystkimi siłami huknęliśmy. zwiastunom z gór, stopom im cześć. Jest to pieśń oazowa. Jan Paweł patrzył roześmiany, wzruszony, nucił melodię, a potem powiedział: no, wreszcie, przyjechaliście. Bo ksiądz Stanisław już od miesiąca mówił: już jadą, oazy, już, no, jesteście. Cieszę się, że jesteście wreszcie w Castel Gandolfo i że dzisiaj rozpoczynacie oazę w Rzymie. Powiem nawet, bardzo długo tutaj na was oczekiwaliśmy. Bogu dzięki, żeście dojechali i że pod niebem włoskim i przy włoskim słońcu oraz bez deszczu rozpoczynacie swoją dwutygodniową oazę w Rzymie. Myślę, że podczas tych 2 tygodni będziemy mogli jeszcze się spotkać, do czego was bardzo serdecznie zapraszam. Wszyscy to bardzo przeżywali, to pierwsze spotkanie z papieżem Janem Pawłem II, bo przedtem mieli tylko doświadczenie spotkań z kardynałem Karolem Wojtyłą. Jak wiemy, te spotkania często były w górach w Polsce, gdzie aura zmieniała się z godziny na godzinę i bardzo często papież również razem z młodymi mógł na dworzu, bowiem one były pod gołym niebem prowadzone. W Rzymie deszcz rzadko pada, dlatego papież tak właśnie ich przywitał i tak właśnie do nich mówił, że bez deszczu będziecie mogli tu dwutygodniową oazę, właściwie 15-dniową oazę przeżyć. Castel Gandolfo miejscem jest przecież bardzo pięknym, z tym swoim pałacem, gdzie papieże odpoczywają, gdzie jest trochę chłodniej, bo wiatr od morza dociera. I tam właśnie w tym miejscu ta oaza mogła istnieć. Oczywiście oni wyjeżdżali każdego dnia w różne rejony Włoch. Byli przecież także i u ojca Pio, tam w jego mieścinie. Byli na Monte Cassino, byli także w różnych innych bazylikach, poznając te bazyliki, bo na tym też trzeci stopień ruchu światło-życie polega, czyli na poznawaniu historii Kościoła, poznawaniu Kościoła jako takiego, czyli istniejącego dzisiaj. To wszystko sprawiło, że te przeżycie było dla nich niesamowite. Spotkali się tam przecież także, taką łaskę otrzymali z dzisiaj już świętą Matką Teresą z Kalkuty. I to spotkanie także jest opisane w tej książce. Bardzo przeżywali to. To było coś niesamowitego, wielkie wzruszenie spotkać taką akurat niewiastę. A z punktu widzenia dzisiejszego, kiedy ona jest świętą Kościoła rzymskokatolickiego, to tym bardziej to nabiera jeszcze większego blasku, jeszcze większej chwały i czci. Więc to przeżycie było niesamowite dla tych uczestników i nie wszyscy mogli wyjechać z Polski, którzy się zapisali, bo wielu z nich nie otrzymało paszportów. Jak wiemy, wtedy trzeba było pisać pozwolenie o paszport i nie wszyscy go otrzymali, ale tych 30 paru szczęśliwców, którzy wtedy wyjechali z Polski, dotarli do Rzymu, no byli rzeczywiście ludźmi wygranymi. Wśród nich było nawet później 3 jezuitów, którzy do dzisiaj są w naszym zakonie i oni też przeżywali tą pierwszą oazę w Rzymie u stóp świętego Piotra i razem ze świętym dziś Janem Pawłem II. O tym spotkaniu, a zwłaszcza o tym, co wydarzyło się w Castel Gandolfo wtedy, kiedy był Dzień Wspólnoty, czyli 13 dnia oazy, to już opowiem w następnym naszym spotkaniu.